Wszystkie zbrodnie budzą w nas silne emocje, ale są takie zbrodnie, które tak trudno jest zrozumieć, tak trudno jest pojąć, a szczególnie jeżeli tak niewiele brakowało, aby nie doszło do zbrodni, albo można było uratować ofiarę. Taką sprawą zajmiemy się dzisiaj i opowiem wam o historii sprzed prawie 30 lat. Historia Joanny Sendeckiej, przepięknej, zdolnej, młodej mieszkanki Bydgoszczy, która straciła swoje życie ostatniego dnia, właściwie przedostatniego dnia sierpnia 1994 roku. Ale jej sprawca przez ponad 20 lat chodził na wolności. Kim się okazał i jak śledczy doszli do tego, że to on odebrał Joannie życie? Zapraszam was do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Jest rok 1994. Joanna Sendecka ma 22 lata. Jest młodą, zdolną i naprawdę niezwykle piękną dziewczyną. Mieszka w Bydgoszczy. Od 4 lat jest w szczęśliwym związku ze swoim chłopakiem Marcinem. Para mieszka razem w mieszkaniu przy ulicy Pomorskiej w Bydgoszczy. Joanna jest bardzo sympatyczna, pogodna i uśmiechnięta, a przede wszystkim niezwykle otwarta na drugiego człowieka. Z Marcinem poznała się na jednym z koncertów Depeche Mode w 1990 roku. Oboje zresztą są olbrzymimi fanami tej grupy, dlatego też uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez fanów tego zespołu, czyli moglibyśmy powiedzieć, że należą do depeszowców, razem jeżdżą na prawie każdy koncert. Początkowo ich miłość jest niewinna, bo są młodymi ludźmi, więc starają się korzystać z życia. Ale z czasem, im oni bardziej dojrzewają, to tak samo ich uczucie staje się mocne i jeszcze silniejsze. Dlatego para zaczyna myśleć o sobie na poważnie. I w 1994 roku udają się na wakacje nad Polskie Morze. Spędzają jedne z lepszych wakacji, jakie kiedykolwiek przeżyli. Byli razem w rowach nad morzem. I było im tak dobrze i cudownie, że w pewnym momencie Marcin decyduje się na to, żeby jakoś uczcić ten czas. I to właśnie podczas tych wakacji w rowach dochodzi do bardzo ważnego wydarzenia, ponieważ Marcin prosi Joannę o rękę, a Joanna oczywiście bez żadnych wątpliwości się zgadza. Zrobili to w tajemnicy przed całym światem, nie dlatego, że byli oni kontra cały świat, ale dlatego, że chcieli, żeby ten moment był wyjątkowy tylko dla nich. Oczywiście potem wszystkim się pochwalili o zaręczynach, ale w tamtym momencie chcieli być tylko we dwoje. To jeden zresztą z najpiękniejszych momentów w życiu. Wiemy to, ponieważ Joanna tak potem opowiada o nim swojej przyjaciółce i swojej mamie. Zresztą dziewczyna jest przeszczęśliwa i powolutku zaczyna planować wesele z Marcinem. Joanna bardzo kocha Marcina i zaręczyny są dla niej, nic tu też dziwnego, pewnego rodzaju spełnieniem marzeń. Tym bardziej po smutnych wydarzeniach sprzed kilku lat, kiedy to umiera ojciec Joanny. Joasia była z nim bardzo mocno związana, ale na szczęście w jej przypadku szybko staje na nogi i korzysta z życia. Pomaga też swojej matce jak może. Po powrocie z wakacji z nadmorza Joasia i Marcin wprowadzają się do mieszkania mamy Joasi przy ulicy Żmudzkiej 5/62 na 10 piętrze, bo mama wyjechała na wakacje. Dla pary jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ na adres mamy Joasi listonosz przynosi co miesiąc rentę po zmarłym ojcu, która należy się Joannie. Natomiast Marcin z mieszkania przy ulicy Żmudzkiej, czyli z tego miejsca, gdzie mieszka mama Joasi, ma po prostu bliżej do swojej pracy, którą zresztą zaczął kilka dni po powrocie z wakacji. Jest to też mieszkanie, gdzie Joanna mieszkała przed zamieszkaniem z Marcinem, więc zna całe sąsiedztwo. Między innymi jej przyjaciółka Dorota mieszka piętro niżej. 30 sierpnia 1994 roku jest wtorek. Marcin wstaje wcześnie rano i około 6.30 wychodzi z mieszkania przy ulicy Żmudzkiej do pracy. Mimo tego, że są wakacje, Marcin wstaje do pracy dość wcześnie, gdyż jest to jego drugi dzień w tej nowej pracy, dlatego stara się do niej nie spóźnić, być punktualnym, zrobić dobre wrażenie na nowym pracodawcy i kolegach czy koleżankach z pracy. Kiedy Marcin wychodzi z mieszkania, Joanna jeszcze śpi. Ale około 10 rano Asia jest widziana przez sąsiadów i też osoby, które na osiedlu prowadzą sklep, jak wychodzi z bloku i udaje się do lokalnego sklepu, robi zakupy. Tego dnia Joanna nie oddala się z mieszkania, ponieważ właśnie jest to dzień, w którym listonosz ma dostarczyć Joannie rentę po zmarłym ojcu. Dlatego też Joanna oczekuje go w mieszkaniu. Kiedy listonosz przychodzi około godziny 12, Joanna zaprasza go do środka mieszkania, ponieważ musi podpisać kwit, odliczyć te pieniądze. No w przedpokoju, na progu robi się to dość niewygodnie, więc z racji tego, że zna świetnie listonosza, zaprasza go zawsze do dużego pokoju, tak jest też tym razem. Listonosz zostawia pieniądze i odchodzi. Koło godziny 12.30 do mieszkania Joanny puka jej przyjaciółka Dorota, ta, która mieszka w tym samym bloku. Dorota wpada tylko na chwilę razem ze swoim dzieckiem, bo ma do Asi prośbę, by ta rozmieniła jej pieniądze. Joanna jednak z przykrością odmawia przyjaciółce, ponieważ nie ma drobnych. Więc Dorota zamienia kilka słów z Joasią w progu drzwi wejściowych i wraca do siebie do mieszkania. Dorota wraca do Joanny około 18, puka do drzwi, ale nikt nie otwiera. Dorota jest przekonana, że Joasia gdzieś wyszła tylko na chwilkę i zaraz wróci. Dlatego zostawia wetkniętą w drzwi karteczkę z treścią: Asiu, po powrocie przyjdź do mnie. Dorota. Kobieta najprawdopodobniej chciała Joannie przekazać, że ma dla niej niespodziankę, a mianowicie w trakcie tego dnia była u swojej szwagierki i załatwiła dla Joanny psa, o którym ta bardzo marzyła. Dorota wraca pod drzwi Joanny o 18.30, ponieważ nie może się chyba doczekać, żeby podzielić się z przyjaciółką tak wspaniałym prezentem. Puka, ale ponownie nikt nie otwiera drzwi, więc lekko zdziwiona wraca do siebie do mieszkania. O 18.00 tego dnia Marcin kończy pracę, ale nie wraca prosto do Joanny do mieszkania. Postanawia jeszcze odwiedzić swoich rodziców, więc udaje się na ulicę Pomorską. Poprzedniego dnia dał znać Joannie, że wróci trochę później z pracy. Obiecał jednak, że gdy będzie wychodził od rodziców, to zadzwoni do Joanny. No i tak też robi. Około 20.00 Marcin wykręca numer stacjonarny do Joanny. To jest rok 94, o komórkach jeszcze nikt z takich zwykłych śmiertelników nie marzył. Chce jej przekazać, że za chwilę będzie, ale Joanna nie odbiera telefonu. Dlatego Marcin próbuje kilkakrotnie się połączyć z narzeczoną, jednak bezskutecznie. I ten fakt niepokoi Marcina na tyle, że postanawia szybko opuścić mieszkanie rodziców i pospiesznym krokiem udaje się do mieszkania przy ulicy Żmudzkiej, gdzie chwilowo pomieszkują z Joanną. Niepokoi go to o tyle, że Joanna należy do osób bardzo słownych, byli umówieni na ten telefon, Wiedział, że Joanna będzie w domu. To naprawdę nie przypominało jej zachowania na co dzień. Dzwoni domofonem do drzwi, kiedy już dociera na Żmudzką 5, ale domofonem nikt nie odpowiada, więc Marcin już jest w potężnych nerwach. Na klatkę schodową wpuszcza go przyjaciółka Joanny, Dorota, której numer mieszkania oczywiście Marcin zna. W ekspresowym tempie zresztą chłopak udaje się najpierw do mieszkania Doroty, bo może jeszcze myśli, że Joasia jest u niej. Ale kiedy ona również niepokoi się, że była kilka razy u Joasi, ale nikt nie otwiera, nikt nie odbiera, razem szybko udają się na 10 piętro i oboje są w szoku, kiedy odkrywają, że drzwi do mieszkania są otwarte, ponieważ Joasia zawsze zamykała się od środka. Zresztą cała rodzina miała zawsze taki zwyczaj, że jak tylko wchodzili do domu, od razu przekręcali zamek w drzwiach. Kiedy Marcin wchodzi do mieszkania, jest ciemno. Przypominam, jest to po 20, 30 sierpnia, więc jest już prawie wrzesień. No i robi się już ciemno o tej porze. Początkowo nic nie widzi, więc zapala światło w przedpokoju i zauważa idealny porządek. Po kilku sekundach, wchodząc do małego pokoju, do pokoju, który był pokojem Joasi, odkrywa swoją narzeczoną, leżącą na dywanie w kałuży krwi. Nie ma absolutnych wątpliwości, że Joanna nie żyje, ponieważ wokół jej ciała jest pełno zakrzepłej już krwi. Dziewczyna ma ogromną ranę na szyi, a jej ciało ułożone jest na boku. Marcin jest totalnie roztrzęsiony. Płacze nad ciałem swojej narzeczonej, dlatego Dorota postanawia zadzwonić na policję oraz wezwać karetkę. Ma jednak problem, by nawiązać połączenie. Telefon zdaje się nie działać. Dorota w emocjach nie zauważa od razu, że kabel od telefonu jest odłączony. Pogotowie, które przyjeżdża na miejsce, stwierdza zgon od razu. Nikt nie ma wątpliwości, że śmierć nastąpiła kilka godzin wcześniej ze względu na ilość zaschniętej już krwi. Nie ma również wątpliwości, że doszło do zabójstwa, ponieważ Joanna ma kilkanaście ran kłutych. Rusza śledztwo. Policja w pierwszej kolejności odkrywa, że najprawdopodobniej Joanna musiała znać swojego zabójcę. Drzwi wejściowe do mieszkania nie noszą żadnych śladów włamania. Joanna została zamordowana w bestialski sposób. Sprawca zadał jej kilkanaście ciosów ostrym narzędziem. Rany znajdowały się na całym ciele. Po czasie okaże się, że żadna z tych ran nie była śmiertelna. Joanna najprawdopodobniej konała w męczarniach. Przyczyną śmierci nie był zadany cios, który uszkodził jakiś narząd wewnętrzny, ale wykrwawienie. Ułożenie ciała również świadczyło, że musiała cierpieć. Ciało Joasi było skulone, nogi podwinięte pod siebie. Dziewczyna leżała w pozycji embrionalnej. Do tego wszystkiego, co jest być może jakimś gorzkim pocieszeniem, to odkryto, że Joanna nie została zgwałcona. Śledczy zaczynają od przesłuchania najbliższych oraz sąsiadów z bloku. W bloku przy ulicy Żmudzkiej 5 było kilkadziesiąt mieszkań, więc mieszkało tam kilkaset osób. Matka Joanny następnego dnia wróciła od razu do Bydgoszczy. Zresztą od razu pomagała funkcjonariuszom określić, czy doszło do kradzieży, czy brakuje w ogóle czegoś w mieszkaniu. I na pierwszy rzut oka wszystkie rzeczy zdają się być na swoim miejscu, ale po czasie okazało się, że z mieszkania zginęły pieniądze, czyli renta, którą przyniósł listonosz Joannie w dniu jej śmierci. Listonosz tego dnia przyniósł około 7 milionów starych złotych, czyli na dzisiejsze pieniądze to 700 złotych. Zginęło z mieszkania także kilka płyt kompaktowych, notes z numerami telefonów oraz magnetofon. Niektóre źródła podają, że zginęła także część ubrań należących do Joanny i do Marcina. Ale nie wiem, na ile to jest prawdziwe. Być może niektóre źródła się na tym akurat skupiły, inne pominęły ten aspekt. Co ciekawe, śledczy po czasie wykluczają motyw rabunkowy. Udaje się zabezpieczyć odciski palców na serwisie do kawy, szklankach i kubkach, które były w dużym pokoju na stole. Badania toksykologiczne wykazały, że Joanna w chwili śmierci miała we krwi alkohol. Zostają więc zabezpieczone również butelki z alkoholem znajdujące się w mieszkaniu. Na zebranych rzeczach udaje się jednak zidentyfikować odciski trzech osób. Joanny, Marcina oraz pani Ewy, czyli matki Joanny, która zamieszkiwała na stałe to mieszkanie. Jedyne, co zastanawia śledczych, to materiał zabezpieczony na kablu od telefonu, który został odłączony. Znaleziono tam niepełny odcisk palca, niepasujący do podanych wcześniej trzech osób, stąd podejrzenie, że to odcisk należący do mordercy. Prawdopodobnie sprawca po dokonaniu zabójstwa odłączył kabel, aby ofiara nie miała szans na wezwanie pomocy. To oznacza tylko tyle, że opuszczając mieszkanie Joanny Sendeckiej wiedział, że Joanna żyje i że byłaby w stanie wezwać pomoc. Matka Joanny po kilku dniach podczas porządków odkrywa nowe znaleziska. Przy wejściu do małego pokoju, czyli tam, gdzie Joanna została odnaleziona martwa, za szafą po lewej stronie znajduje wciśnięte zakrwawione dziecięce śpioszki. Pani Ewa jest pewna, że ta część odzieży nie należy do nich. Oprócz tego odkrywa na biurku, na stercie magazynów i czasopism, duże nożyce. Ewa Sendecka również nie kojarzy, aby należały do wyposażenia jej mieszkania. Zgłasza to wszystko policji. I przez dłuższy czas to właśnie te nożyce są uznawane za narzędzie zbrodni. Ale konsultacje z biegłym z Zakładu Medycyny Sądowej wykluczają, aby narzędziem zbrodni były te nożyczki. Zdaniem tego biegłego, rany na ciele Joanny powstały w wyniku zadania ciosów ostrym narzędziem o średnicy 2 cm i długości ostrza 14 cm. Nożyce, czy zamknięte, czy otwarte, nie zadałyby takich ran, jakie były widoczne na ciele zamordowanej. Jako pierwszy, oczywiście, nikogo to też nie dziwi, zostaje przesłuchany narzeczony Joanny, Marcin, który odnalazł ciało. Przez długi zresztą czas policja podejrzewa, że zbrodni dokonał właśnie on. Brakuje jednak jakichkolwiek dowodów jego winy. Alibi potwierdzają również znajomi z pracy Marcina oraz jego rodzice. Przesłuchiwani są również sąsiedzi z Joanny z bloku. Kilka osób stwierdza, że 30 sierpnia widzieli młodego, około 20-letniego mężczyznę, który kręcił się w okolicach klatki schodowej Joanny. Ubrany był dość charakterystycznie, bo miał na sobie turkusowe spodnie i skórzaną kurtkę. Sąsiedzi jednogłośnie stwierdzają, że mężczyzna ten nie mieszka na ich osiedlu, bo tutaj każdy się zna. Zostaje sporządzony portret pamięciowy nieznajomego mężczyzny. Nikt nie ma pojęcia, kim on może być. Portret pamięciowy, a właściwie to trzy portrety pamięciowe, ponieważ w toku przesłuchań wszystkich sąsiadów dowiedziano się również o dwóch kolejnych osobach, które nie były mieszkańcami bloku ani osiedla, które były widziane wokół bloku albo gdzieś na klatce schodowej. Te trzy portrety pamięciowe jako ciekawostkę wrzucę na grupę Piąte nie zabijaj. Pani Ewa Sendecka stwierdza, że kojarzy twarz mężczyzny z portretu pamięciowego i że jest nim znajomy Joanny, który nazywa się chyba Jacek, że kiedyś spotykali się, dlatego policja stara się dotrzeć do znajomego Joanny, ale ten trop okazuje się fałszywy. Kolejnym przesłuchanym w tej sprawie jest listonosz, który feralnego dnia dostarczał Joannie rentę. Najprawdopodobniej to on widział po raz ostatni Joannę żywą, chociaż z drugiej strony mogła to też być Dorota, więc albo on, albo Dorota. I ku zaskoczeniu policjantów, pan Lech wprowadza do sprawy nowe fakty, ponieważ zeznaje, że przyszedł do Joanny około południa. Dziewczyna wpuściła go do środka mieszkania, zaprosiła do pokoju, co już wcześniej wam opowiedziałam, ale listonosz zauważył, że Joanna nie jest sama i że w jej mieszkaniu był jakiś mężczyzna. Co więcej, listonosz zauważył w przedpokoju duży niebieski plecak na stelażu, położony na białych sportowych butach typu tenisówki czy trampki. Został też sporządzony portret pamięciowy tego mężczyzny, ale nikt go nie rozpoznał. To był jeden z tych trzech portretów pamięciowych. W inscenizacji z 997, chyba z 96 roku, jest taka, taki jest tok wydarzeń, że po wizycie listonosza jeszcze przychodzi Dorota rozmienić te pieniądze. Być może przychodzi zaraz po listonoszu, ponieważ wie, że Joanna wtedy będzie dysponowała jakimiś pieniędzmi. I tam stawiane jest pytanie, czy Dorota przyszła w momencie, kiedy ten mężczyzna jeszcze był w mieszkaniu, czy nie, bo Dorota nic nie zauważyła takiego, ale dziewczyny rozmawiały przez próg. Policja przez dłuższy czas podejrzewa również znajomego Joanny, Macieja Z., który dzień przed zabójstwem odwiedził ją w mieszkaniu na Żmudzkiej. Mężczyzna zostaje przesłuchany i zeznaje policji, że przyszedł niezapowiedziany do mieszkania pani Sandeckiej, by odebrać książkę, którą kiedyś pożyczył. Był pewien, że w mieszkaniu spotka właśnie panią Ewę Sandecką i w sumie nie ma w tym nic dziwnego, bo Joanna mieszkała od dłuższego czasu z Marcinem w innym mieszkaniu. Maciej Z. stwierdził, że książka, którą kiedyś pożyczył Joannie, należała do koleżanki jego mamy i ta koleżanka zaczęła go ponaglać o zwrot, stąd wracając z pracy stwierdził, że wstąpi do pani Ewy i odbierze tę książkę. Maciej zeznał również, że spędził u Joanny około 30 minut, bo tyle mniej więcej zajęło im szukanie tej książki. W mieszkaniu znajdował się narzeczony Joanny, jednak Marcin spał w małym pokoju, bo odsypiał pierwszy dzień w nowej pracy. Podobno Joanna powiedziała Maciejowi, że zaręczyła się z Marcinem. Śledczy uważają w tym momencie, że informacja o zaręczynach Joanny mogła spowodować, że Maciej poczuł się zagrożony, bo podobno podkochiwał się w Joannie. Podczas przesłuchań Macieja funkcjonariusze odkrywają, że chłopak nie ma alibi na dzień zabójstwa Joanny. Jak twierdzi Maciej, przed południem spotkał się ze znajomym w knajpie, wypili kilka piw. Rozstając się z nim, po spotkaniu wsiadł do autobusu, twierdząc, że wraca do domu. Nie ma jednak potwierdzenia, gdzie tak naprawdę jechał. Kolega również zeznał policji, że na spotkaniu 29 sierpnia Maciej był ubrany dosyć elegancko, zbyt elegancko, jak na męskie spotkanie przy piwie. Zauważa również u niego białe tenisówki. Późniejsze alibi Macieja potwierdzają jego rodzice, którzy wrócili do domu około 17:30, a ich syn spał. Maciej miał iść do pracy na nocną zmianę, a Joanna, jak już ustalono podczas sekcji zwłok, zginęła w okolicach godziny 15:00. I w tym czasie nie wiadomo, gdzie był Maciej. Policja więc postanawia zbadać dokładnie białe buty Macieja. Na podeszwach tych butów zabezpieczają ślady krwi. I ta krew z pewnością nie należy do Macieja. W 1994 roku badanie materiału DNA nie pozwala ustalić, do kogo należy krew. W ogóle się zastanawiam, czy w ogóle w tamtym czasie były badania DNA. Wydaje mi się, że chyba jeszcze nie. Biegli z Zakładu Medycyny Sądowej stwierdzają, że ślady krwi mogą należeć do Joanny, ale nie muszą. I ślady krwi oraz wątpliwości co do alibi Macieja to za mało, by oskarżyć go o dokonanie zabójstwa. Dlatego też 2 lata później, w 1996 roku, śledztwo zostaje umorzone ze względu na brak dowodów. 20 lat później, w 2014 roku, do sprawy wracają funkcjonariusze archiwum MIX bydgoskiego, którzy postanawiają przyjrzeć się ponownie sprawie zabójstwa Joanny Sandeckiej. Dochodzenie rozpoczynają od ponownego, skrupulatnego przejrzenia zeznań wszystkich świadków. W początkowym śledztwie zostało przesłuchanych w sumie około 100 osób. Okazuje się, że grupa specjalna Archiwum X bardzo szybko dociera do nieścisłości w zeznaniach dwóch świadków. Sławomir, który był znajomym Joanny, mieszkającym 6 pięter niżej, na 4 piętrze, 20 lat wcześniej, zeznał, że 30 sierpnia był cały dzień w pracy podczas tych takich przesłuchań, kiedy policja przesłuchiwała wszystkich właściwie sąsiadów. Piotr M. jednak, mąż przyjaciółki Joanny, Doroty, która tamtego dnia kilka razy była pod drzwiami Joanny, która mieszkała zresztą na 9 piętrze, zeznał 20 lat wcześniej, odpowiadając na pytanie, kogo widział tego dnia na klatce schodowej, mówił wówczas, że około godziny 15:30 widział na klatce właśnie Sławomira. I to właśnie zeznanie, które policjanci z Archiwum X, śledczy z Archiwum X zobaczyli, to był ten mały, jeden maluteńki szczegół, który został pominięty w toku śledztwa, ponieważ nigdy policja w latach 90. nie skonfrontowała zeznania Piotra, męża przyjaciółki Joanny, z zeznaniami Sławomira. 25 kwietnia 2014 roku policja zatem wzywa Sławomira G. na ponowne przesłuchanie w celu wyjaśnienia tych nieścisłości w zeznaniach. Wówczas Sławomir ma 47 lat, żonę oraz dzieci. Mężczyzna pojawia się na policji, siada. Policjanci mówią, w jakim celu tutaj przyszedł. I ku zaskoczeniu wszystkich Sławomir G. od razu stwierdza, że to on odebrał życie Joannie Sendeckiej. Sławomir G. zeznaje, że 29 sierpnia 1994 roku spotkał Joannę przypadkowo na przystanku autobusowym. Chwilę rozmawiali o rzeczach przyziemnych. Po chwili Joanna opowiedziała Sławomirowi, że była na wakacjach ze swoim Marcinem i że podczas tych wakacji zaręczyli się. Z powodu braku czasu do dalszej rozmowy zaprosiła Sławomira na kolejny dzień do siebie, żeby mogli spokojnie porozmawiać. No przecież znają się 20 ileś lat, mieszkają razem w tym samym bloku, wychowywali się wspólnie, bawiąc się w jednej piaskownicy. Tak się też stało. Sławomir przyszedł do Joanny, ta zaproponowała mu wino. Sławomir stwierdził, że Joanna w pewnym momencie zaczęła się do niego przytulać i proponować zbliżenie. Właściwie to proponować mu seks, no, otwarcie. Podobno stwierdziła, że między nią a Marcinem ostatnio się nie układa. Sławomir podobno miał być w szoku, bo przecież wiedział, że Joasia jest zaręczona. Zaczął ją więc odpychać, a Joasia wtedy zareagowała bardzo agresywnie, zaczęła mu grozić. Doszło do szarpaniny, chwyciła w ręce, uwaga, nożyce i zaczęła grozić, że zrobi sobie krzywdę, a winą obarczy jego. Sławomir był przerażony, Joanna zadała wtedy sobie sama pierwszy cios w szyję, a później kolejne. W końcu upadła na ziemię, a Sławomir był cały we krwi i jedyne co zrobił, to umył ręce i wybiegł z mieszkania. Wobec takiego obrotu spraw policjanci zatrzymują Sławomira i trafia on do aresztu. W 2015 roku rusza proces. Sławomir G. uczestniczy w wizji lokalnej i przedstawia cały czas tę samą wersję, w której to on miał być niejako przez Joannę napastowany. Bliscy Sławomira przyznają, że przez ostatnie lata Sławomir miał problem z alkoholem. Być może dlatego się przyznał niesłusznie do winy. W trakcie procesu następuje zwrot akcji, gdyż nagle Sławomir zmienia zeznania, nie przyznaje się do winy i stwierdza, że został do tych zeznań zmuszony przez policję. Stwierdza, że 30 sierpnia 1994 roku nie było go u Joanny w mieszkaniu, a z jej zabójstwem nie ma nic wspólnego. Śledczy jednak mają pewne wątpliwości co do wiarygodności wersji przedstawionej przez Sławomira G. Przede wszystkim biegli z Zakładu Medycyny Sądowej, analizując rany znajdujące się na ciele Joanny jednogłośnie stwierdzają, że rany są zbyt głębokie, by mogła je sobie sama zadać Joanna. Rozkład ran również podważa wersję Sławomira. Większość ran znajduje się na prawej stronie ciała Joanny, a Joanna była praworęczna, w związku z tym fakt, że miałaby sobie sama zadać ciosy nożycami, w dodatku jeszcze nożycami, które też zostały wykluczone jako narzędzie zbrodni, jest niemożliwy. Poza tym przypominam, że te nożyce były jednym z elementów miejsca zbrodni, których pani Ewa Sendecka nie rozpoznała, nie zidentyfikowała jako posiadane przez siebie nożyce. O tych nożycach nagle mówi Sławomir, więc tylko on jako domniemany sprawca wiedział, że taki element był na tym miejscu zbrodni. Zostają przeanalizowane również ślady krwi znajdujące się w mieszkaniu Joanny. Biegli stwierdzają, że gdyby Joanna zadawała sobie ciosy sama, stojąc w pokoju, rozbryzg krwi wyglądałby zupełnie inaczej. Tymczasem pierwsze krople krwi pojawiły się w okolicach biurka, a kolejne przy drzwiach. To wniosek wypływa z tego taki, że Joanna musiała najprawdopodobniej siedzieć, a nie stać. W procesie kluczowe okazują się zeznania współwięźnia Sławomira G., Marcina W. Swoją drogą jest to mężczyzna nazywany Królem Węgla, który zeznawał w sprawie afery węglowej. Mężczyźni dzielą przez 3 miesiące wspólnie cele. Marcin W. jest byłym szefem spółki Składy Węgla.pl. Do aresztu trafił za wyłudzenia VAT-u podczas handlu węglem. Marcin W. zeznał, że Sławomir G. opowiedział mu o tym, jak dokonał zabójstwa Joanny. To on zresztą pomógł prokuraturze ustalić najbardziej prawdopodobny przebieg wydarzeń na podstawie tych zeznań. 29 sierpnia 1994 roku Sławomir G. spotyka Joannę na przystanku autobusowym. Chwilę rozmawiają, Joanna mówi mu o zaręczynach. Sławomir przyznaje wtedy, że coś w nim pęka i bez wahania zaczyna planować, że zabije Joannę. Kocha ją i nie może znieść, że dziewczyna za moment stanie się niedostępna. Początkowo Sławomir G. planuje zabić narzeczonego Joanny, jednak stwierdza, że to go w ogóle nie satysfakcjonuje, ponieważ dziewczyna prędzej czy później i tak zacznie się z kimś spotykać, ponieważ wie, zresztą od Joanny najprawdopodobniej, że są i będą tylko znajomymi, tylko przyjaciółmi. Sławomir zaproponował Joannie spotkanie dnia następnego. Początkowo Joanna nie była chętna, dlatego że Sławomir od dłuższego czasu był nachalny i nie chciała się z nim umawiać, nie czuła się w otoczeniu tego mężczyzny bezpiecznie i swobodnie. Ale Sławek poprosił Joannę o pomoc, twierdząc, że ma problem miłosny i musi się komuś wyżalić. Joanna pewnie myśląc, że problem miłosny Sławomira, który nie dotyczy jej, jest w jakimś stopniu pewnie jej zwróceniem wolności od takiego, powiedzmy, quasi-stalkera. Sławomir pojawia się punktualnie, bierze ze sobą plecak, w którym ma spakowaną bluzę na zmianę. Wie, że będzie musiał przebrać się po zabójstwie, ponieważ domyśla się, że będzie mnóstwo krwi. Joanna proponuje mu wino, Sławek jednak odmawia, twierdząc, że przyniósł ze sobą piwo. I to również było zamierzone, ponieważ nie chciał niczego zostawić na miejscu zbrodni, dlatego butelkę po piwie zabrał ze sobą. Rozmowa się podobno nie klei. Joanna dość szybko orientuje się, że chłopak wcale nie ma problemu miłosnego, że to tylko był pretekst, żeby odwiedzić Joannę. Dlatego Joanna denerwuje się, wkurza się po prostu na Sławomira. Dochodzi między nimi do kłótni. Sławomir jednak nagle staje się agresywny. Współwięźniowi opowiada dosłownie, że trząsł tą suką i mówił jej, że ją kocha. Dziewczyna ucieka do małego pokoju. Sławomir jednak ją dogania i zadaje ciosy nożem, wyciągniętym ze swojego plecaka. Sławomir zadaje kilkanaście ciosów, Joanna pada na ziemię. Mężczyzna jeszcze słyszy, jak Joanna harczy i prosi cichym głosem o pomoc. Sławomir jednak nie reaguje. Myje ręce, przebiera się i wraca do swojego mieszkania. Po chwili jednak postanawia wrócić na 10. piętro. Prawdopodobnie po to, żeby upozorować inny powód, inny motyw. Zabiera wtedy rentę, magnetofon, kilka ubrań. Stara się względnie posprzątać mieszkanie. Niektóre źródła podają, że w trakcie, kiedy Joanna umierała, Sławomir odkurzał mieszkanie i zmywał naczynia. Zabójca opowiedział również Marcinowi W., że planował zgwałcić Joannę, jednak nie udało mu się to. Opowiedział również o tym, że wszystko miał dokładnie zaplanowane. Zabranie rzeczy z mieszkania Joanny miało odsunąć od niego podejrzenia i nakierować śledczych na motyw rabunkowy. Odwołanie zeznań i twierdzenie, że został zmuszony do takich zeznań, również było jego planem, o którym podobno informował swoją żonę podczas widzeń. W 2015 roku zapada wyrok. Sąd uznaje za winnego i skazuje Sławomira G. na 15 lat pozbawienia wolności. Według sądu okolicznością łagodzącą wyrok jest fakt, że nigdy nie był karany, a przez 20 lat po dokonaniu zbrodni nie dopuścił się kolejnych. Wyrok, właśnie to jego odsiadka, zakończy się w 2030 roku. Dewizą życiową Joanny było hasło: jeśli będę dobra dla ludzi, ludzie będą dobrzy dla mnie. W materiale, w pierwszym sezonie programu Opowiem Ci o zbrodni, jest odcinek o Joannie, w którym realizatorom tego programu udaje się dotrzeć do Marcina, który jest już dużo po 40 i opowiada o Joannie, że czasami nawiedza go w snach, w tych snach śni mu się dobrze i mimo, że pewnie ułożył sobie już życie i minęło już tyle czasu, to bardzo lubi te sny z Joanną, bo wtedy czuje się tak jak podczas tych najlepszych wakacji życia, kiedy Joanna jest uśmiechnięta, kiedy oni się świetnie razem bawią, kochają się, jest cudownie, a cały świat stoi przed nimi otworem. Matka Joanny mieszka sama, jest już staruszką. Możemy zobaczyć jej ręce, tylko jej dłonie, bo już kobieta nie pokazuje twarzy. W pierwszym materiale dla 997, który wrzucam tutaj zresztą w źródłach, widać twarz pani Ewy, ale w kolejnym materiale już tej twarzy nie ma, widać tylko poplamiony prawdopodobnie jagodami fartuszek taki domowy, jej dłonie. To jest zbrodnia, którą bardzo trudno jest zrozumieć. Joanna przed sobą miała całe życie, miała mnóstwo planów i zginęła w najpiękniejszym momencie swojego życia, najlepszym. Zginęła z zazdrości, bo nie powiem, że jest to zbrodnia z miłości. Miłość nie doprowadza do takich sytuacji, doprowadza nienawiść, zazdrość, zawiść. Trudno jest mi też zrozumieć Sławomira. Jest też kilka pytań, które mam w sumie, ponieważ wina Sławomira wydaje się taka oczywista. Z drugiej strony, co z tymi zakrwawionymi białymi tenisówkami? Co z tym ubrankiem dziecięcym wetkniętym za szafę? Być może w aktach tej sprawy znajdują się materiały, znajdują się odpowiedzi na te pytania. Być może źródła, na które się powołuję, nie wiem, nie dotarły do tych informacji. To są takie pytania, które przychodzą mi od razu do głowy. Można się zastanawiać, co takiego było w Joannie, że miała aż tylu adoratorów, no miała narzeczonego. Jej mama pamiętała o jakimś Jacku, z którym kiedyś się Joanna miała spotykać, który podobno nie dawał jej spokoju. Może właśnie chodziło o Sławka i mama pomyliła te imiona. Był Sławomir, był jakiś Maciej. Kiedy spojrzymy na zdjęcia Joanny, to naprawdę no, urodę miała niezwykle piękną, taką bardzo klasyczną. Podobno była bardzo szczupłą, filigranową, dobrze ubierającą się kobietą o pięknym głosie. Śpiew to była jej pasja. Była taka efemeryczna, taka delikatna, dobra, uśmiechnięta. No, jej postać, nie znałam jej, to oczywiste, ale kojarzy mi się z taką księżniczką z Disneya, taką dobrą, która pomaga wszystkim dookoła i przyjaźni się z ptaszkami, karmiąc je codziennie. I być może teraz to brzmi trochę naiwnie, ale właśnie wydaje mi się, że taką osobą mogła być Joanna, bo tak też opisywana jest przez wszystkich, którzy ją znali, przez narzeczonego, który ją utracił. Bardzo jest mi przykro, że Joanna Sendecka nie żyje, że zginęła w tak bestialski sposób i że umierała w męczarniach przez kilka godzin najprawdopodobniej. Cieszę się, że sprawiedliwości stało się zadość, że zabójca Joanny został wykryty po 21 latach. Zresztą, kiedy zobaczycie sobie materiały na temat Joanny, to najpopularniejsze z nich jeszcze były emitowane w czasach, kiedy poszukiwano mężczyzn z portretów pamięciowych. Wizerunek Sławomira jest utajniony, więc nie wiem, jak wygląda i na ile zgodny był ten rysunek pamięciowy, który podał listonosz. Z drugiej strony to też jest dla mnie taka zagadka, że listonosz, który roznosi pocztę w tym bloku, nie rozpoznaje jego mieszkańca. Dziwne. Dziwne. Ale raczej osoba skazana za to zabójstwo jest faktycznie zabójcą Joanny. Dlatego proszę was bardzo, że jeżeli macie w swoim życiu takie osoby, które no burzą wasz niepokój, to bądźcie może bardziej ostrożni wobec tych osób. Poproście bliskich, poinformujcie bliskich o tym, że takie osoby istnieją. Nigdy nie zostawajcie z takimi osobami sami, ponieważ myślę, że emocje, szczególnie odrzucenie, zazdrość, nienawiść, mogą być czasami tak silne, że ich moc może sprawić wielkie nieszczęście i doprowadzić do ogromnej tragedii. Jak zawsze dziękuję wam bardzo za uwagę. Zapraszam was za tydzień do kolejnego odcinka. I chciałam wam powiedzieć, że zostałam też nominowana do bestsellerów Empiku, a raczej podcast Empik Go Droga po Kres. To jest taki bestseller Empiku w ogóle za 2021 rok. Można głosować na ten podcast, wklejam też link. Zachęcam was do tego, będzie mi bardzo miło. No i jeżeli się uda, to może was pozdrowię ze sceny, jak się oczywiście uda. Spośród głosujących potem będzie sprowadzone losowanie, w którym można wygrać świetną nagrodę, mianowicie pojawić się na planie zdjęciowym klipu albo serialu czy filmu nawet i spotkać się z twórcami. Więc zachęcam, chyba warto. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do usłyszenia.